Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Jak zostać inwestorem nieruchomości autorstwa Phila Pustejowskiego to praktyczny poradnik z obszaru inwestowania w nieruchomości.
Skierowany głównie do osób początkujących oraz inwestorów na etapie budowania pierwszego systemu działania.
Autor przedstawia nieruchomości nie jako prostą drogę do szybkiego zysku, lecz jako działalność wymagającą rozpoznawania okazji, liczenia ryzyka i konsekwentnego wykonywania wielu konkretnych czynności. Centralnym celem książki jest uporządkowanie szerokiego świata inwestowania,
tak aby czytelnik mógł rozumieć podstawowe źródła zarobku, typy transakcji oraz sposób oceny potencjalnej okazji.
Pustejowski czerpie z własnej praktyki inwestycyjnej i szkoleniowej, dlatego akcentuje zastosowanie zasad w realnych transakcjach, a nie wyłącznie teorię finansową. Ważne miejsce zajmują kreatywne struktury finansowania, analiza wartości nieruchomości oraz współpraca z ludźmi mającymi wspólny interes w wyniku inwestycji. To książka wprowadzająca, która stawia na operacyjne myślenie, ostrożność i zdolność odróżniania atrakcyjnej oferty od kosztownego problemu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podział strategii na szybki dochód i długoterminowe budowanie majątku. Jednym z najbardziej użytecznych porządków proponowanych w książce jest rozróżnienie między technikami przynoszącymi pieniądze stosunkowo szybko, a strategiami nastawionymi na wzrost majątku w dłuższym okresie. Autor pokazuje, że pod pojęciem inwestowania w nieruchomości kryje się wiele odmiennych modeli, więc początkujący nie powinien traktować ich jak jednej działalności. Szybki dochód może wiązać się z wyszukaniem nieruchomości, poprawą jej sytuacji lub stanu, a następnie sprzedażą albo przekazaniem transakcji dalej. Budowanie majątku jest natomiast związane z utrzymywaniem aktywa, przepływem pieniężnym, spłatą zadłużenia i możliwym wzrostem wartości w czasie.
Rozróżnienie ma znaczenie praktyczne, ponieważ różne cele wymagają innego kapitału, innej tolerancji ryzyka i innego sposobu organizacji pracy.
Osoba potrzebująca bieżących środków nie powinna bezrefleksyjnie zamrażać całych zasobów w projekcie, który może przynieść efekt dopiero po latach.
Z kolei inwestor, koncentrujący się wyłącznie na szybkiej odsprzedaży, może pomijać wartość stabilnych wpływów z dobrze utrzymanej nieruchomości.
Książka zachęca więc do jasnego określenia, co ma powstać dzięki danej transakcji, zanim wybierze się metodę działania.
Taki podział upraszcza złożony rynek i pomaga porównywać okazje na podstawie ich funkcji, a nie samej obietnicy zysku. Po drugie, ocena okazji przez wartość.
Porównywalne transakcje i pełne koszty projektu. Pustejowski kładzie nacisk na to, że dobra inwestycja nie jest po prostu nieruchomością oferowaną po niskiej cenie.
Jej jakość wynika z relacji między realną wartością, kosztem nabycia, kosztami potrzebnych działań oraz prawdopodobną drogą wyjścia z transakcji.
W praktyce wymaga to porównywania obiektu z podobnymi nieruchomościami na tym samym rynku, a nie opierania decyzji na intuicji, estetyce budynku czy zapewnieniach sprzedającego.
Analiza porównywalnych ofert i sprzedaży ma przybliżyć inwestora do realistycznej oceny tego, ile rynek może faktycznie zapłacić.
Autor przedstawia analizę jako dyscyplinę, która powinna poprzedzać emocje i negocjacje.
Cena zakupu to tylko jedna pozycja, ponieważ wynik mogą zmienić remont, zaległe koszty utrzymania, finansowanie, podatki, czas potrzebny na sprzedaż oraz możliwe opóźnienia.
Margin z bezpieczeństwa jest ważny właśnie dlatego, że rzeczywisty projekt rzadko przebiega idealnie.
A mniej pewne są dane dotyczące wartości lub nakładów, tym mniej rozsądne jest zakładanie maksymalnego możliwego zysku.
Ten sposób myślenia odróżnia inwestowanie od spekulacyjnego kupowania. Czytelnik otrzymuje podstawową zasadę operacyjną: najpierw należy zrozumieć liczby i warianty ryzyka,
a dopiero później zdecydować, czy warto angażować czas, kapitał oraz wiarygodność. Po trzecie, kreatywne finansowanie jako dopasowanie struktury transakcji do problemu stron.
W książce kreatywne inwestowanie nie oznacza ignorowania ekonomii ani szukania pozornie łatwych skrótów.
Chodzi raczej o rozumienie, że cena gotówkowa nie jest jedynym elementem, który można negocjować.
Właściciel nieruchomości może mieć inne priorytety niż uzyskanie najwyższej możliwej ceny, na przykład potrzebować szybkiego zamknięcia transakcji.
uniknąć kłopotów związanych z nieruchomością albo ustalić dogodniejszy termin. Inwestor powinien umieć rozpoznać tę sytuację i zaproponować strukturę, która ma sens dla obu stron, pozostając przy tym zgodną z prawem i opartą na rzetelnych informacjach.
Taka perspektywa jest istotna dla osób, które nie dysponują dużą ilością własnej gotówki. Autor wskazuje, że ograniczony kapitał nie musi definitywnie zamykać drogi do inwestowania, jeśli inwestor wnosi inną konkretną wartość, choćby wyszukanie okazji, analizę.
Organizację projektu lub rozwiązanie problemu sprzedającego. Nie jest to jednak argument za podejmowaniem zobowiązań bez przygotowania.
Kreatywna konstrukcja zwykle zwiększa liczbę warunków, stron i ryzyk, które trzeba zrozumieć. Dlatego mechanizm finansowania musi być podporządkowany planowi transakcji, a nie odwrotnie. Książka przedstawia tę umiejętność jako zdolność łączenia interesów, liczb i terminów, a nie jako zbiór uniwersalnych trików.
W realnej praktyce każda nietypowa umowa wymaga też sprawdzenia lokalnych przepisów i konsultacji z odpowiednimi specjalistami. Po czwarte,
ryzyko i należyta staranność zamiast uproszczonej obietnicy łatwego zysku.
Istotną cechą podejścia Pustejowskiego jest sprzeciw wobec jednostronnie optymistycznego obrazu rynku nieruchomości. Autor podkreśla, że transakcja może wyglądać korzystnie na początku, ale ujawnić problemy techniczne, finansowe, prawne lub organizacyjne dopiero po zakupie.
Z tego powodu inwestor powinien traktować sprawdzanie faktów jako zasadniczą część pracy, a nie przeszkodę spowalniającą działanie.
Ocena stanu obiektu, kosztów napraw, sytuacji rynkowej i możliwych trudności z odsprzedażą lub wynajmem ma chronić przed decyzją opartą na zbyt prostym założeniu.
Książka nie sugeruje, że ryzyko można całkowicie usunąć. Jej praktyczny sens polega na rozpoznaniu ryzyk wystarczająco wcześnie, by zmienić warunki oferty, zrezygnować z projektu albo przygotować plan awaryjny.
Szczególne znaczenie ma tu czas. Dłuższy remont, słabszy popyt lub niespodziewane wydatki mogą wyraźnie obniżyć wynik, nawet gdy pierwotna cena zakupu wydawała się atrakcyjna.
Czytelnik uczy się więc patrzeć na inwestycje jako na sekwencję decyzji i obowiązków, a nie jeden moment podpisania umowy.
To trzeźwe ujęcie dobrze odpowiada charakterowi rynku, na którym błąd w ocenie może wiązać się z wysokimi kwotami oraz długotrwałymi konsekwencjami.
Ostrożność nie jest tu przeciwieństwem przedsiębiorczości, lecz warunkiem jej powtarzalności.
Na koniec, mentoring oparty na podziale zysków i problem zgodności interesów, książka jest silnie związana z modelem mentoringu promowanym przez autora i jego firmę Freedom Mentor. Jego wyróżnikiem jest deklarowany podział zysków z transakcji między mentora a uczestnika programu, co ma sprawiać, że wynagrodzenie osoby szkolącej zależy od powodzenia rzeczywistych działań inwestora. W sensie analitycznym jest to przykład zgodności interesów.
Mentor nie jest wynagradzany wyłącznie za sprzedanie informacji, lecz ma mieć powód, by pomagać w ocenie i realizacji opłacalnych projektów.
Ta idea wyjaśnia, dlaczego w książce ważne są praktyczne kompetencje, takie jak znajdowanie okazji, analiza liczb i realizacja transakcji. Wiedza jest wartościowa wtedy, gdy prowadzi do lepszych decyzji w konkretnym procesie. Jednocześnie czytelnik powinien oddzielić ogólną użyteczność zasady od promocyjnego kontekstu modelu. Podział zysków może oznaczać lepsze bodźce niż typowy kurs, ale nie usuwa konieczności samodzielnej oceny umów, kosztów, zakresu wsparcia i odpowiedzialności każdej ze stron.
Nie każdy inwestor potrzebuje ani chce korzystać z takiej współpracy. Najbardziej uniwersalna lekcja brzmi więc szerzej. Warto szukać doradców, partnerów i pośredników.
Któryś interes ekonomiczny jest możliwie blisko powiązany z jakością podejmowanych decyzji. W inwestowaniu reputacja, przejrzystość warunków i wspólna odpowiedzialność za rezultat mają większą wagę niż same deklaracje doświadczenia. Podsumowując,
jak zostać inwestorem nieruchomości będzie najbardziej przydatna dla osób, które rozważają pierwsze transakcje, dla agentów chcących lepiej rozumieć perspektywę inwestora oraz dla początkujących fliperów, poszukujących prostego porządku działania.
Czytelnik nie otrzymuje pełnego technicznego kompendium prawa, podatków, wycen czy zarządzania portfelem. Dostaje jednak ramę pozwalającą zadawać właściwe pytania.
Jaki jest cel transakcji? Jaka jest jej realna wartość? Jakie koszty mogą się pojawić? I w jaki sposób projekt zostanie zakończony z zyskiem albo bez nadmiernej straty?
Praktyczna wartość książki wynika z połączenia podstaw inwestowania z naciskiem na wykonanie.
Pustyszkowski nie ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że nieruchomości mogą budować majątek.
Rozdziela strategię szybkiego dochodu i długoterminowego majątku, akcentuje analizę porównawczą oraz przypomina o ryzyku ukrytym w kosztach i czasie.
Dzięki temu może pomóc czytelnikowi odejść od myślenia kategorią pojedynczej atrakcyjnej ceny.
Na tle wielu poradników z tej kategorii wyróżnia ją wyraźne powiązanie z filozofią mentoringu opartego na udziale w zyskach.
To nadaje książce praktyczny, transakcyjny charakter, choć równocześnie warto zachować krytyczny dystans wobec każdego programu szkoleniowego i każdej oferty współpracy.
Dla bardziej zaawansowanych inwestorów będzie raczej przypomnieniem fundamentów niż źródłem specjalistycznych metod.
Dla początkujących stanowi zwięzły punkt startu, który uczy, że kreatywność ma sens tylko wtedy, gdy jest połączona z liczbami, starannością i rozsądnym planem wyjścia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Filip Pustyszkowski, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.